10 minut, 5 minut po godzinie 10. Dziś sporo o gospodarce morskiej, ale zanim o tym ważna wiadomość dla kierowców i dla samorządów. Opłaty za parkowanie w soboty będą nielegalne. Senat przygotował zmiany w przepisach, która w jednoznaczny sposób rozwiązuje problem pobierania opłat w soboty za parkowanie w strefie płatnej. Informuje dziś Gazeta Wyborcza. Do tej pory przepis ustawy o drogach publicznych nie precyzował jasno, czy sobota jest dniem roboczym, czy wolnym od pracy. Pozwalało to samorządom na dość dowolną interpretację przepisu i tym samym wprowadzenie opłat w strefach płatnego parkowania również w soboty. Także sądy administracyjne miały problem z tym przepisem, raz orzekając, że opłaty w soboty są legalne, a raz, że nielegalne. Teraz sytuacja będzie jasna, a my między innymi do tej sprawy wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Krzysztof Szymborski, prezes BCT. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
No to zacznijmy od tej dobrej informacji dla kierowców, a chyba mniej dobrej jednak dla samorządów. Opłaty parkingowe w samorządach stanowią spory zastrzyk gotówki. Mamy tutaj dane z 2015 roku, wprawdzie tylko z miejskiego budżetu Warszawy. Tam wpłynęły 83 miliony złotych ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, mimo że akurat Warszawa nie pobiera opłaty za soboty. Zmiana uderzy samorządy po kieszeni. Wiemy, że w Gdańsku też w soboty nie są pobierane opłaty. W Gdyni zdaje się też nie są. Nie jestem pewna co do Sopotu, bo zdaje się, że w Sopocie są takie miejsca, gdzie latem szczególnie całodobowo jest opłata pobierana. Jakie mogą być skutki tej ustawy? Już nie mówię, że dla kierowców, bo to wiadomo, no, będą parkować i wciskać się, gdzie się da, po dwa samochody na jedno miejsce, jak da radę. Ale dla samorządów, co samorządy, które do tej pory z tych pieniędzy korzystały, co one mogą teraz zrobić, co zrobią?
Powiększą strefy parkowania, te obszary, gdzie jest ta strefa płatna. No, jak się chce znaleźć pieniądze, to się znajdzie również metodę. Zwróćmy uwagę, jak się dzieje w Gdańsku, tak? A to w ubiegłym roku afera z parkowaniem przy plażach. W ubiegłym roku też rozszerzenie zupełnie, nawet w tym roku stref parkowania. Nagle się okazuje, że i Oliwa, czy Przymorze to jest też to ścisłe centrum, gdzie należy tam płacić, więc metody zawsze się znajdą, zwłaszcza jak są potrzebne pieniądze, a samorządom zawsze są potrzebne.
Znaczy, ja bym nie traktował samorządów jako wrogów, tylko to była nasza składka do budżetu miast, w których mieszkamy i ja współczuję teraz włodarzom, skoro im się opieci. No to chyba rzeczywiście tylko prezydent Karnowski wprowadził tutaj w Trójmieście, dlatego że samorządy nie mają łatwej sytuacji finansowej. Samorządy są bardzo zadłużone. Gdańsk jest jednym z najbardziej zadłużonych również miast w Polsce. Gdynia jest bardzo zadłużona. Nie pamiętam, jak jest z Sopotem. I my w tych miastach żyjemy, więc wspomagajmy te miasta. Skoro chcemy jeździć do centrum, to płaćmy to. Tak uważam, powinien każdy mieszkaniec w swoim mieście czynić, a nie kombinować, cwaniaczyć i uciekać od opłaty.
I rozjeżdżać trawniki.
Rozjeżdżać trawniki i udawać, że nie ma. Natomiast rzeczywiście cała Oliwa już jest nieomal płatna. To wynika z wielkich centrów
biurowych,
które się pokazały wokół Oliwii, naszej hali lodowiska. Samorządy będą musiały szukać innych źródeł finansowania, to jest oczywiste. Pamiętamy, jak głęboko uderzyło w samorządy na przykład zlikwidowanie przez Sejm radarów na drogach. To były bardzo duże, w niektórych małych gminach, które akurat były na szlakach, bardzo duże i znaczące przychody dla tych gmin. Czy to poprawiało bezpieczeństwo, czy nie, to długo by polemizować.
Aczkolwiek no, teraz podobno, panie prezesie, są badania, z których wynika, że wzrosła liczba wypadków na tych trasach.
Ale to może być i również pochodna tego, że zwiększono prędkość na autostradach i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to chyba takie wprost i proste. Natomiast wracam do tego, od czego zacząłem. Ja współczuję włodarzom miast. Jeżeli ujmuje im się przychodów, to uderzyć może w końcu w nas, w mieszkańców.
A co do tego parkowania, to pan prezes powiedział, że takie rozjeżdżanie trawników i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, czasami obserwując ludzi dojeżdżających do pracy, że to jest taka nasza poranna gra miejska wręcz.
Kombinowanie, poranne, tak?
Kto tak? dzisiaj gdzie zaparkował, kto wykombinował, gdzieś wypatrzył jakieś miejsce, gdzie uda się zaparkować i nie zapłacić. Czy być o tej godzinie, czy o tamtej godzinie, no to już jest właściwie taka rozrywka poranna. Udajemy się do pracy i emocje.
Ja się zastanawiałam, czy kwestia płatnego parkowania, może udałoby się ją jakoś rozwiązać, gdyby te opłaty były niższe. Chociaż tak jak rozmawiam z gośćmi, troszkę niższe. No nie tam 3 zł za godzinę, a niech będzie złoty 50. I że wtedy chętniej byśmy jednak parkowali w tych strefach płatnego parkowania. Ale właśnie z kimkolwiek nie rozmawiam, to pan prezes chyba będzie miał takie samo zdanie, że...
Po prostu się przesunie granica tolerancji w każdym obywatelu kierowcy i również złoty 50 będzie uważał za zdzierstwo.
No już a tak poza właśnie. Komunikacja miejska musi być dużo bardziej sprawna, bo może nasza jest tutaj w Gdańsku, w tym mieście jako siatka, prawda, połączeń nie jest zła, ale awaryjność tychże połączeń, zwłaszcza jeżeli chodzi o połączenia tramwajowe czy ostatnio
prawda.
Nawet SKM-ka się do tego dołączyła, no jest moim zdaniem niepokojąca. Nigdy ja akurat się poruszam komunikacją miejską i każdym razem, jak teraz wychodzę gdzieś na umówione spotkanie, to drżę, czy dojadę nawet komunikacją miejską, nawet tramwajem.
No, słuchacze się przysłuchują chyba w Zakopanem. Na wszystkich parkingach opłaty pobierane są przez cały tydzień i od świtu do późnej nocy, napisał do nas pan
Andrzej. Dlatego warto jeździć tam busami.
Tak, albo postawić gdzieś auto, gdzie możemy i po prostu poruszać się na piechotę, oglądając piękne okoliczności przyrody. Dziś do Świnoujścia wpływa statek z pierwszą dostawą skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. Według stacji pilotowej w Szczecinie statek Clean Ocean wpłynie do terminalu około godziny 14. Przepraszam, czy my możemy mówić, że to jest historyczne wydarzenie?
To jest handel światowy. Nie bardzo rozumiem jako historyczne
bo
wydarzenie.
Pierwsza taka dostawa ze Stanów Zjednoczonych po tym, panie prezesie, jak Amerykanie znieśli zakaz sprzedaży tego gazu za granicę, bo oni dosyć długo mieli ten zakaz, żeby sprawić, żeby ich konkurencyjność podnieść gospodarki.
Sprzedaży. Ze czasów Trumpa jest sprzedaż. Natomiast jest to handel, każdy chce sprzedawać i zarabiać. My kupujemy może nie najkorzystniejszym momencie, bo kupujemy spotowo akurat ten amerykański gaz. Ceny spotowe, czyli te dzisiejsze, nigdy nie są dobre, lepsze są kontrakty. Więc gdzieś to, jeżeli ktoś kupuje spotowo, to znaczy, że kupuje awaryjnie, więc gdzieś mogło zabraknąć akurat tego gazu w poprzednich kontraktach. Natomiast jest to jednocześnie w szczęśliwych okolicznościach, mianowicie Katar zaczyna mieć problemy w ogóle z handlem, ponieważ jest blokowany przez swoich sąsiadów w arabskich krajach, będąwszy oskarżonym o wspieranie terroryzmu.
A podobno idzie właśnie o gaz, który i o uniezależnienie
tam
się
na koniec karu. Chodzi o pieniądze, o rozgrywki polityczne i dominację Arabii Saudyjskiej. To jest bardzo duży temat. Z drugiej strony dolar jest bardzo tani, więc takie spotowe zakupy też nie za bardzo bolą, jeżeli jesteśmy krajem, gdzie złotówka akurat jest... bodajże 3,70 coś za dolara. Dolar jest tani, więc możemy to kupować. Jeżeli w ten sposób otworzymy kanał i nawiążemy relacje na kontraktach dłuższych, to będzie następne źródło alternatywne do gazu katarskiego. I bardzo dobrze, bo dywersyfikacja również powoduje u dostawców pewną grę, jeśli chodzi o ceny i konkurencyjność.
To też oczywiście to, co pan prezes wspomniał, być może jest to jakaś większa polityka i bardzo mocno globalna to otwarcie, bo tak jak pan prezes powiedział, za Obamy nie można było, za Trumpa można. To się jakoś tak zbiegło, prawda, z tymi wydarzeniami w Katarze, które zresztą też ta izolacja i ta decyzja państw arabskich o zaniechaniu kontaktów handlowych i blokowaniu Kataru zbiegła się też z wizytą Trumpa tam, więc to pewnie po tych ustaleniach. No akurat Polska te umowy i ten nasz terminal, którym tak się chwalimy, w sporej części miał się rozwijać wokół tego gazu z Kataru, tak? przypomnijmy, tam w marcu podpisano jakby kolejne umowy, PGNiG podpisało w latach właściwie tam w przyszłym roku, 2018-2020. No tam miał naprawdę być duży ruch w tym terminalu związany, miał, no i ma być, tak? No, nie mówmy jeszcze o tym, że jest to zagrożone. Na pewno trzeba obserwować to, co się dzieje na tamtym rynku. Czy to się tylko zakończy takimi groźbami, chociaż no tam właściwie dużo się dzieje teraz mocniej, bo to już nie są groźby, to już jest blokada. To jest pewnie wczoraj ci z Państwa, którzy obserwowali relacje medialne z tych wydarzeń, tam już bardzo z grubymi portfelami Katarczycy nie mają specjalnie co kupić w sklepach, bo nawet żywność jest kupowana, tam do tego doszło. Więc na pewno trzeba to obserwować. Być może to, że będziemy witać ten statek z LNG z Ameryki, nie jest jakimś przypadkiem, momentem, tylko jest to jakiś element większej gry.
Słuchacz jeszcze a propos poprzedniego tematu napisał, a gdzie są przepisy budowlane? Myślę, że chodzi tu o Oliwę. Jak powstawał stadion, wymogiem było jedno miejsce parkingowe na 6 krzesełek, a jak to się tyczy biurowca? Pozostawiamy pytanie otwarte, a my do dyskusji wracamy za chwilę. 20 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Krzysztof Szymborski, prezes BCT. Płaca minimalna w 2018 roku w górę. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 2080 zł. Minimalnej stawki godzinowej do 13 zł. i 50 groszy. Taką propozycję przyjął wczoraj rząd. To taki kompromis, bo Ministerstwo Pracy chciało 2100 zł. Związkowcy 2200 zł, pracodawcy 2050 zł. No ja mówię, że kompromis, ale właściwie czy to jest kompromis, jak to wpłynie na rynek pracy?
Rynek pracy jest w takim rozkwicie właściwie w tej chwili, że mam wrażenie jednak w sporej części to te płace i tak rosną, ponieważ no, trzeba walczyć o pracownika. Ta minimalna jakby no, ma bardziej takie znaczenie w rozliczeniach i w takich tego typu kwestiach. No kompromis no, udało się wypracować. Znaczy, zawsze te dane pracodawcy będą chcieli, żeby ta opłata była jak, ten wzrost był jak najniższy, znaczy, związkowcy, żeby był jak najwyższy.
W razie dialogu społecznego będzie dopiero 15
tak, więc
czerwca.
Ta zaproponowana więc to chyba tam wiadomo, stanęło na tak... 2080, tak? Jest to taka zbliżona do wersji między propozycją rządową a propozycją pracodawców. Do tej związkowej trochę daleko. Pytanie teraz oczywiście, no jak czy związkowcy będą chcieli walczyć o te swoje 2200. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku ten wzrost był wyższy, bo chyba o 150 zł wzrosła.
W stosunku do poprzedniego.
Tak, w stosunku do poprzedniej. Czy to był dość duży wzrost? Teraz mówimy o 80 zł. No rozstrzygające będzie to, czy związki zawodowe przestaną na tą propozycję, czy będą obstawały przy swoim.
Panie prezesie, jak to się ma do pracy portów, do zarobków w portach, w terminalach?
Raczej nijak. My płacimy dużo więcej. I myślę, że na to można popatrzeć w ten sposób i być może należy. Tak jak wspomniano w komunikacie, Ministerstwo Pracy podkreśla, że ze względu na wzrost gospodarczy, ze względu na niskie bezrobocie i wzrost produktywności można zwiększyć płace. Naturalnie związkowcy, i to jest ich rola, będą żądali jak najwięcej. Pracodawcy chcą ograniczać koszty, będą hamować jak najbardziej, będą to mogli. My i tak płacimy w portach więcej, dlatego że proszę Państwa, w Trójmieście bezrobocie poniżej 4% jest faktem i to już od stycznia wyraźnie widać. Brakuje pracowników. I teraz jak ten mechanizm działa? Mianowicie pracodawca podwyższa wynagrodzenia wtedy, jak jest rynek pracownika i ma trudność z pozyskaniem pracowników do pracy, a z drugiej strony mamy wzrost gospodarczy, o którym wiemy, to, czy to będzie wzrost mierzony wzrostem produktu krajowego brutto 3,5, czy niektórzy mówią 4, Nieważne. Jest wzrost gospodarczy. Ten wzrost gospodarczy spowodował zapotrzebowanie na pracowników. W związku z tym bezrobocie wyraźnie spadło. Natomiast moim zdaniem kluczowe słowo, którego nikt jeszcze nie analizuje i nie znam danych Ministerstwa Pracy, kluczowe słowo to jest produktywność. Dlatego, że to produktywność finansuje wzrost płac. Jeżeli nie ma wzrostu produktywności, a mam pewne obawy, biorąc pod uwagę komunikaty, które bez przerwy podaje Ministerstwo Gospodarki, pan premier Morawiecki, że w tym kraju inwestują tylko obcy. Kapitał inwestuje, natomiast polscy pracodawcy nie inwestują. To inwestycje zwiększają produktywność. Inwestycje wspierają wzrost produktywności, jak również zwiększają moce, czy to usługowe, czy produkcyjne. Jeżeli zabraknie nam wzrostu produktywności, to pracodawcy będą starali się obronić swoje marże, przepychając ten wzrost kosztów, bo to jest realny wzrost kosztów, podniesienie płacy minimalnej, będą przepychać na swoich klientów, na swoich odbiorców. Więc ciągle mówię, kluczowym słowem jest produktywność i powinniśmy się skupić na tym, również ministerstwo, nad analizą, jak wygląda produktywność w tym kraju. To jest bardzo ważne.
A dlaczego przedsiębiorcy nie inwestują, polscy przedsiębiorcy?
No jeszcze niedawno słyszeliśmy, że to jest bojkot obecnej władzy. Były takie
zdecydowanie nie.
Insynuacje to ze strony pana prezesa Kaczyńskiego, na co środowisko się trochę oburzyło przedsiębiorców, bo nikt, kto prowadzi biznes tylko z tego powodu, nie odmówi sobie zysków, prawda? A inwestowanie to też, po to się inwestuje, żeby coś zyskać. Ja myślę, że to też wynika z tego, że przedsiębiorcy potrzebują stabilnej sytuacji. Być może jeszcze się przyglądają temu, co się dzieje i badają sytuację i jakby zbierają te środki i możliwości. No, mamy dość duże zamieszanie. Przy każdej zmianie władzy jest dość duże zamieszanie, tak? Więc trzeba odczekać.
Czyli stabilność prawa, stabilność systemu podatkowego.
Stabilność współpracy z samorządami, z instytucjami państwa. Tu dużo inwestycji jest opartych też o środki unijne, bo to jest gro inwestycji. Tutaj też.
To jest chyba kluczowe słowo. Tak. Właśnie dostęp do środków unijnych. Proszę zauważyć, że samorządy zahamowały. Samorządy mają wielkie zadłużenie. Żeby teraz dalej inwestować, a samorządy były dużym konsumentem wsparcia unijnego, żeby dalej inwestować, muszą zaciągać kredyty, żeby uzupełnić swoją częścią. Jest dosyć duża bezwładność również tych agencji rządowych, które przyznają granty. To wszystko zaczęło powoli iść. My przedsiębiorcy też inwestujemy wtedy, kiedy potrzebujemy, a nie wtedy, kiedy jest taka potrzeba, nie wiem, polityczna czy inna. I również inwestycje infrastrukturalne bardzo ślamazarzą. W związku z tym ten przepływ pieniędzy w inwestycje jest mocno ograniczony przez, jakby to nazwać, powolne przyznawanie czy też analizowanie, komu można udzielić pomocy unijnej. Bo to jest dosyć biurokratyczne, bardzo rozbudowane pod ścisłą kontrolą agent brukselskich, więc tak łatwo tego się nie robi. W związku z tym jest mało pieniędzy inwestowanych przez tych, którzy liczą na wsparcie unijne. Ciągle czekamy na wsparcie unijne, bo za chwilę będzie grant. To się dzieje przy budowie kolei czy inwestycjach infrastrukturalnych. To również się dzieje w biznesie prywatnym.
Chociaż wsparcie unijne w tej chwili ruszyło, ale jakby od strony nowoczesnych technologii, tam zdaje się jest dużo pieniędzy na badania i rozwój, a tutaj nasz sektor przedsiębiorstw prywatnych, małe i średnie, mają problem z tym, żeby z tego skorzystać.
Należy również mieć poczucie skali. Innowacje i rozwój nowych technologii to jest niewielka część inwestycji. Wobec inwestycji infrastrukturalnych czy inwestycji w rozwój przedsiębiorstw. Naprawdę nieduża część. To brzmi bardzo fajnie, to jest bardzo nowoczesne, ale to nie jest ten główny strumień pieniędzy.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30. Wioleta Kakowska, Mering, Krzysztof Szymborski, Iwona Wysocka. 10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Krzysztof Szymborski, prezes BCT. Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził się udzielić kredytu na budowę hotelu, biur i obiektów handlowych przy gdyńskiej Marinie. Koszt inwestycji szacowany oszacowany jest na około 160 milionów złotych. Prace rozbiórkowe mogłyby ruszyć już jesienią, a budowlane w przyszłym roku i potrwać do 2019 roku. Jakie znaczenie ma ta decyzja BGK? Bo zdaje się, że ta inwestycja, która rysuje się przepięknie i już nie mogę doczekać się końca tej inwestycji, żeby móc obejrzeć efekt, miała pecha.
Znaczy, od tego jest właśnie ten bank, żeby wspierać takie projekty, ponieważ przypomnijmy,
to szkoda, że rozmowy,
rozmowy były prowadzone od tam chyba 2 czy 3 lat, no na pewno 2 jakby z bankami, bo plany jakby to jest wcześniejszy moment. Były prowadzone z bankami komercyjnymi, były prowadzone nawet z kilkoma bankami, czy miały być jakieś konsorcja tworzone. To się nie udało. No oczywiście teraz można się tylko domyślać, prawda, czy tam przedostawały się jakieś informacje, że jednak ten udział tych klubów żeglarskich w tym nie był wystarczający dla banków, bo wolały mieć tą część komercyjną, czyli taką hotelową, zarabiającą pieniądze, mocniejszą. No banki... I teraz pytanie, czy to dlatego, że jest to ryzykowne przedsięwzięcie? Być może nie. Banki zdecydowanie wolą przedsięwzięcia, gdzie jest wszystko przewidziane tylko na to, żeby zarobić, a na przykład nie ten cel jakiś społeczny czy
sportowy.
Czy sportowy jest też dość mocny. I tutaj właśnie taką instytucją jest ten bank, tak? Bank, który jest właśnie między innymi od tego, żeby wspierać tego typu inicjatywy, może mniej jasne i pewne dla banków komercyjnych. I dobrze, że się stało, dobrze, że coś ruszyło w tej kwestii. No, by tylko teraz jakby za tą... mówię, to była jeszcze dość skomplikowana sytuacja, bo tam 5 klubów żeglarskich musiało się porozumieć. To też nie jest zwykle proste, bo każdy ma swoje...
2 lata ze sobą.
Dokładnie, każdy ma jakieś tam swoje interesy. Ma być hotel, ma być spa, ma być to zaplecze. No trochę szkoda, że tam ta część od wody dużo się nie zmieni, bo prawdopodobnie chyba będzie dokładnie tyle tych samo miejsca, no jachty, co było. No na pewno dobrze się coś ruszyło. Być może, mówię, jedynym rozwiązaniem było wkroczenie Banku Państwowego, powołanego do tego między innymi, żeby wspierać takie trudniejsze trochę inicjatywy państwowe, samorządowe.
Ja się zawsze zastanawiam w takich sytuacjach, właśnie mówiąc tutaj o wspomnianych klubach, czy nie da się wprowadzić jakichś przepisów ułatwiających takim podmiotom dogadywanie się, żeby to jednak szło szybciej, sprawniej w sytuacji, kiedy no, szczyt jest, cel jest szczytny. Wiadomo, że powstanie przepiękny kompleks, który pewnie da też kopa jeszcze większego turystycznego w górę tej części Gdyni. Jak to jest?
Ja myślę, że nie da się przepisami uregulować woli porozumienia dla wspólnego dobra. Chyba w Polsce to wyraźnie widać, więc nie zmierzałbym w kierunku przepisów. Natomiast podzielam zdanie pani redaktor, dla Gdyni to jest świetna wiadomość, bo żeglarstwo to i piękny sport, i wspaniałe hobby. I coraz więcej Polaków stać na udział w żeglarstwie, nie tylko klubów, ale też prywatnych właścicieli. Jak to będzie w 19 roku w tym miejscu, gdzie dzisiaj tam jest taki duży plac i tam trochę zabudowań, pięknie Gdynia się zmieni.
Patrzę, że żeglarstwo to też jest część gospodarki morskiej, która powinna się jak najbardziej rozwijać, bo to nie tylko port, edukacja. Nie tylko stocznie, tak, ale to też turystyka.
A ta edukacja u nas żeglarska leży. Czy to też nie jest dosyć interesujące? To nie, leży.
5 klubów?
No, 5 klubów, ale teraz proszę wziąć pod uwagę szkoły. W których ze szkół podstawowych, gdzie są jakieś bliższe spotkania z morzem, z żeglarstwem? Był taki projekt w Gdańsku. Zdaje się, że pierwsze klasy gimnazjalne miały zajęcia na łódkach i proszę sobie wyobrazić, młodzież nie jest zainteresowana. A to jest dosyć dziwne i szokujące w sytuacji, gdy my mamy tutaj takie fantastyczne warunki, a będzie jeszcze lepiej w sytuacji, kiedy tutaj powstanie ten obiekt. Mamy w Gdańsku kilka interesujących obiektów, a zainteresowania nie ma. Szkoda, bo to też jest pewnego rodzaju gałąź gospodarki, która mogłaby się prężnie właśnie rozwijać. No ale potrzebne zainteresowanie.
No, może właśnie dzięki temu, że planowane są jakieś tam mistrzostwa, tak? Wokół
juniorów.
Juniorów, prawda? No właśnie, juniorów. Czy to jest ta grupa? grupa, na której powinniśmy uderzyć, tak, z tą informacją, że może warto się zainteresować również żeglarstwem, to może dzięki właśnie takiej inicjatywy jak to, żeby ta marina wyglądała w końcu na tym światowym poziomie, plus odbędzie się tam na światowym poziomie impreza, gdzie tak zaś chyba z 76 krajów, tak, przyjadą młodzi żeglarze, też wpłynie...
A jednym z warunków było wybudowanie właśnie, takiego kompleksu.
Też wpłynie na to, że może ta młodzież będzie troszeczkę bardziej się garnęła do tego sportu. Na pewno przydałoby się tutaj też jakby w tym momencie trochę bardziej zakomunikować, że nie jest to tylko bardzo elitarny sport, że też dzięki właśnie wsparciu działalności klubów mogą skorzystać z tego dzieci,
młodzież
mniej majętna, tak, tak, zdecydowanie. To tak samo jak było z tenisem, tak, do niedawna jeszcze nam się głównie kojarzyło to z dużym pieniędzmi. W tej chwili już każdy, nawet ze skromniejszym portfelem, też może gdzieś tam skorzystać z tego sportu.
Ale czyż to nie jest tak, jak trochę z orlikami? To jest taka upowszechnianie. No, musi mieć ten element łatwości dostępu codzienny po południu czy w szkole. Więc ta powszechność jest oparta o rozpowszechnianie również. A my mamy rzeczywiście na Wybrzeżu i w Trójmieście fenomenalną sytuację w porównaniu do Łodzi na przykład, czy Krakowa. W związku z tym musimy upowszechniać żeglarstwo. A upowszechnianie żeglarstwa to, tak jak mówię, popatrzmy na orliki. No, w każdej gminie boisko, no to w każdej gminie być może agenda klubu żeglarskiego.
Bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że jeśli samorządy i nie tylko nas słuchają, może ten pomysł wezmą pod uwagę. Byłoby fajnie, żeby polska młodzież wróciła na morze. A jeśli jesteśmy w Gdyni, terminal promowy w Gdyni, co tu się dzieje? Bo zdaje się, że też ta inwestycja nie ma szczęścia.
No troszeczkę długo to trwa, bo pierwsze zapowiedzi o tym, że potrzebny jest nam ten nowy terminal promowy i to bliżej wejścia do portu, a nie w głębi, pojawiły się gdzieś chyba na początku 2013 roku. Po drodze było kilka dat, kiedy już miała ta budowa ruszyć. Tak, była odwlekana. Najpierw pojawiały się informacje, że to z powodu blokady, jakichś problemów z procedurami unijnymi, bo tam bardzo dużo pieniędzy, jakby duża część właśnie była ze środków unijnych. Potem pojawiły się jakieś problemy z dojazdami, z drogami. No też pojawił się wątek tego, żeby jednak Stena, która miała być, no miał być to jednak, ma być to jednak terminal głównie dedykowany temu armatorowi, chociaż dostępny też dla innych, miała się zadeklarować, jak duże promy tam mają przypływać, żeby ten terminal już był taki bardziej, no, przygotowany na każdą ewentualność. No i tutaj ten proces decyzyjny troszeczkę się wydłuża. Władze portu oczywiście uspokajają, że wszystko idzie w dobrym kierunku. W ubiegłym tygodniu z wizytą do Gdyni przybyły najwyższe władze Steny z samym głównym prezesem na czele. To może świadczyć o tym, że może ten, dzięki tej wizycie, ten projekt ruszy troszeczkę do przodu. Tam już są i pozwolenia na budowę, i te wszystkie jakieś tam warunki zabudowy i tak dalej już są, więc przydałoby się w końcu ruszyć z tą budową i podać jakąś konkretną datę, której tym razem, miejmy nadzieję, port będzie w stanie się utrzymać.
A dlaczego ten terminal jest ważny tutaj dla nas, dla regionu?
No, skoro chcemy być, pięknie się rozwija jakby nawet teraz w tym kształcie, przy tym terminalu, w tej lokalizacji, czyli bardziej w głębi, w sąsiedztwie, że są BCT i GTC, to nawet jest kwestia chyba tak o oszczędności czasu, tak, bo promy chyba pół godziny w każdą stronę zyskują, nie musząc wpływać w głąb portu. To jest też kwestia wizerunkowa, prawda, żeby być bliżej miasta, że pasażerowie wysiadający właściwie raz, dwa i są już w centrum, bo nowy terminal ma być bardzo blisko tego centrum. No to jest być może też nowa perspektywa rozwoju dla terminali kontenerowych, ale tutaj pan prezes pewnie dużo więcej mógłby na ten temat powiedzieć, bo zwolni się teren w ich sąsiedztwie. No tych plusów jest zdecydowanie dużo.
Panie prezesie, byłaby to perspektywa rozwoju dla terminali kontenerowych?
Też, ale to nie jest potrzeba chwili w tej chwili. Najważniejsze jest to, że żegluga do Karlskrony jest tak zwaną autostradą morską. To jest fragment korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. I tam zarówno port, jak i Stena zarabia dobre, duże pieniądze. Stena przechodzi ostatnie lata znakomity rozwój i coraz więcej ładunków, coraz więcej pasażerów. Natomiast port z tego oczywiście pobiera swoje opłaty. I cały problem polega przez tych ostatnich bodajże 5 lat, że to było takie... No chciałbym, ale się boję. Każdy z partnerów, a głównym partnerem jest Stena, mimo że terminal jest publiczny, ale operatorem największym w Gdyni jest w tej chwili Stena i być może będzie, chciał je jak najmniej wydać. Ten projekt przechodził taką fazę, że miał kosztować i 400 milionów złotych, jak Stena zadeklarowała, że dużą część sfinansuje, ale jak zobaczyła, że tak dużo, to się z tego wycofali i tak dalej, i tak dalej. Znowu chodzi oczywiście o pieniądze. Każda ze stron chciałaby wydać jak najmniej, żeby efekt końcowy był. Mam nadzieję, że to spotkanie z głównym szefem, prezesem Steny pozwoliło zawrzeć jakieś porozumienie już konkretne, bo strona formalna jest od pewnego czasu gotowa, czyli administracyjnie, uzgodnienia, projekt, bla, bla, bla. Chodzi o to, żeby podjąć decyzję, dobra, taka jest struktura finansowania i przystępujemy do roboty. Mam nadzieję, że panowie się dogadali.
Tu też ważny jest ten wątek, o którym pan prezes powiedział, czyli koszty. Na ten moment te dane, o których mówi port, to ma szacunkowy koszt, to jest 155 milionów. I teraz uwaga, 91 milionów ma pochodzić z unijnych środków. No jeżeli będziemy tak jeszcze zwlekać kolejnych 5 lat, to ja nie wiem, czy te terminy...
Czy się załapiemy na
unijne
środki.
Żebyśmy po prostu nie stracili tych unijnych środków, bo to by była duża strata. 91 milionów. Przy koszcie, powiedzmy, tym 155 czy 160, to jest bardzo duży wkład i warto się pochylić i postarać, żeby skorzystać z tych środków.
Jeszcze słuchacz pesymista napisał a propos poprzedniego tematu, czyli tego, co ma się wydarzyć przy Marinie w Gdyni, tej inwestycji, to upadek klubów żeglarskich w Gdyni nie przetrwają tego okresu finansowo. Miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie.
Tam są umówione jakieś zabezpieczenia, że Związek Żeglarstwa ma wspomóc w tym momencie, kiedy będzie trzeba podjąć gdzieś jakieś siedziby, przechować łódki.
Żeby to wszystko mogło się jednak rozkręcić i nie upaść w trakcie realizacji. Coraz bliżej obrotnicy w Gdyni. Czym jest obrotnica i dlaczego jest tak ważna? O tym porozmawiamy za moment. 6 ofert wpłynęło w przetargu na budowę nowej obrotnicy. Inwestycja ma umożliwić przyjmowanie największych statków kontenerowych zawijających na Bałtyk. Możliwe, że obrotnica będzie gotowa na początku 2018 roku. Na ile to obrotnica jest tak ważna? I panie prezesie, czym jest obrotnica? Bo nie wszyscy słuchacze sobie zdają sprawę. Część z nas wyobraża sobie urządzenie, na które wpłynie statek i statek zostanie obrócony. A to chyba nie o to chodzi.
Proszę sobie wyobrazić, że takich rozmów włącznie z ówcześnie zarządzającym portami Ministerstwem Infrastruktury przechodziłem wiele i dyrektorom też wyjaśniałem.
Ma pan wprawę.
Proszę nie mieć wstydu. Obrotnica to nie jest żadne urządzenie, to jest miejsce, gdzie statek się obraca o 180 stopni. O co chodzi? Chodzi o to, że statek, żeby był manewrowalny i mógł się poruszać po porcie, powinien płynąć dziobem do przodu, a jak najmniejszy odcinek pokonywać rufą do przodu, bo wtedy trudno się nim manewruje. W związku z tym statek, wchodząc dziobem do przodu, musi się obrócić, żeby wyjść. Bardzo upraszczam, ale o to chodzi. No i teraz potrzeba miejsca, gdzie mógłby się bezpiecznie obrócić, czyli w przypadku obrotnicy gdyńskiej musimy zapewnić odpowiednie warunki, a to jest bardzo ściśle regulowane przepisami bezpieczeństwa, czyli taki duży basen, żeby miał średnicę około 500 metrów, bo w środku można obrócić 400-metrowy statek. To jest obrotnica.
No to teraz, jeśli obrotnica ruszy, a miejmy nadzieję, że ruszy, będą mogły wpływać największe kontenerowce świata. Te największe mają długość, tak jak pan prezes powiedział, do 400 metrów. I co na to DCT? To znaczy nie co na to. Na ile uruchomienie tej obrotnicy odbierze klientów, może odebrać DCT? Czy to nie jest albo nie zacznie się silna rywalizacja polskich portów leżących obok siebie?
Ona była, jest i będzie. Proszę zauważyć, że 10 lat temu wszystkie linie, wszyscy armatorzy jeździli wyłącznie do Gdyni. Dzisiaj jeżdżą do Gdańska, bo mają lepsze warunki. Natomiast pan Cameron Thorpe może spać dosyć spokojnie, bo obrotnica nie zmieni jeszcze rynku. Obrotnica jest jednym z trzech krytycznych elementów do tego, żeby duże statki załadowane do Gdyni mogły wchodzić. Mianowicie potrzeba w Gdyni jeszcze głębokości co najmniej 16-metrowej głębokości kanałów portowych i to też jest projekt portu, jak również korekty wejścia do portu wewnętrznego i poszerzenie go. Sama obrotnica nie czyni Gdyni równie wiele wartym partnerem dla armatorów, jak dzisiaj jest DZ, gdzie można wprowadzić statek o zanurzeniu ponad 15 metrów i nie ma innych przeszkód, więc to jest pierwszy krok.
Na który też długo czekamy, bo tam też dość dokładnie, tak, dokładnie tak jak z terminalem, też mamy 5 lat. Tutaj akurat na przeszkodzie stała niepewna sytuacja, właśnie nieuregulowana sytuacja stoczni marynarki wojennej, bo to tylko dzięki temu, że udało się tam nabrzeże gościnne, prawda, sprzedać, to jest, które teraz trzeba zburzyć, to uda się tą obrotnicę, i to, czyli to miejsce do obracania
statków jednostek.
Tak, uczynić atrakcyjnym również dla tak dużych, możliwym przede wszystkim, żeby to, ten manewr się zadziałał. O te ostatnie informacje, tak, i decyzje dotyczące przyszłości stoczni marynarki wojennej, jakby uregulowanie tej sprawy, czyli z upadłości likwidacyjnej do sprzedaży, na pewno jakby wyjaśniają sprawę. No pytanie teraz też jakby jest, bo tutaj też do końca nie doprecyzowano, ile to będzie kosztowało tak do końca, bo czy będzie potrzeba tam odbudowy miejsca na dok pływający, czy nie. Tutaj władze portu tak już delikatnie zaznaczają, że raczej nie będzie potrzeba, więc ten koszt będzie niższy, tam chyba o 40 milionów, co też może przyspieszy ten projekt. Długo czekaliśmy, ale może dzięki właśnie temu, że Stocznia Marynarki Wojennej zyskała właściciela, to może ten proces decyzyjny troszeczkę się skróci. Tutaj właściwie chyba, nie wiem, pani prezesie, nie pamiętam, 2018, tak jest chyba mowa.
Tak.
Początek
tak.
Przyszłego roku już ta będzie, inwestycja
czyli
będzie
ruszy
gotowa.
Z kopyta i to niesamowitego rozpędu nabrało. A kwestia klientów, bo obrotnica to jedno. Będziemy mieli fajną obrotnicę, 400-metrowe statki mogą wpływać, tylko teraz trzeba znaleźć armatorów, którzy mają te 400-metrowe statki i będą zainteresowani.
Wszyscy już mają 400-metrowe statki, wszyscy pływają, powiedzmy 2/3 tymi statkami pływa w tej chwili na Zatokę Gdańską właśnie do gdańskiego portu. Natomiast powtarzam cały czas, że ciągle będzie w Gdyni jeszcze brakować głębokości, bo dzisiaj to jest 13,5 metra. Natomiast wracając do obrotnicy jeszcze, to jest niewielki projekt wartości 30-40 milionów złotych. Relatywnie niewielki jak na porty. Natomiast problem polegał na tym, o czym pani redaktor wspomniała już parę ładnych minut temu, nieumiejętności dogadania się dwóch partnerów i pogodzenia swoich interesów. Mianowicie widać było z daleka, że Stocznia Marynarki Wojennej nie potrzebuje tego pirsu i może bez niego spokojnie żyć, jak również może sobie poradzić z innym umiejscowieniem doku. Dla portu natomiast to było takie to be or not to be dla biznesu kontenerowego. W wyniku tej nieumiejętności dogadania się dwóch stron Gdynia straciła paręset tysięcy TEU i straciła prymat tego pierwszego wiodącego portu kontenerowego w Polsce na rzecz Gdańska, który ma takie warunki, żeby przyjmować mocno obładowane statki 400-metrowe. Do końca dekady zapewne będzie trwało jeszcze pogłębianie portu, przebudowywanie nabrzeży i wówczas zacznie się powrót do konkurencyjnych warunków Gdyni i wówczas będziemy mogli usiąść i zacząć rozmawiać o tym, którzy klienci, ale to są sprawy już handlowe.
No i rozpocznie się konkurencja na dużą skalę między Gdańskiem a Gdynią, tak? Więc miejmy nadzieję, że z tej konkurencji wszyscy wyjdziemy zwycięsko. Nagrody branży morskiej bursztynowa Kaczka przyznane, gala w październiku, ale już wiadomo kto i za co i czy zasłużenie. To wie Wioleta Kakowska-Mering.
Czy zasłużenie to? Nie. Tylko
no,
informowałam
ale z obserwacji
to,
dziennikarskich, ale... a nie będę ukrywać, że Wioleta jest znawcą gospodarki morskiej i chyba wśród kobiet tutaj na Pomorzu dziennikarzy największym znawcą.
Dziękuję za te dobre słowa.
Szczere.
Są tacy, którzy tak nie uważają, ale przyznam, że branża morska jest mi bliska i za każdym razem, jak mogę o czymś poinformować, a zwłaszcza kiedy jest to dobra informacja, to się cieszę. Bursztynową kaczkę w tym roku otrzymała remontowa shipbuilding, otrzyma. Zauważono też oczywiście jako bursztynowe jaja terminal DCT i jego rozwój. Zauważono również terminal LNG w Świnoujściu, o którym już rozmawialiśmy. Mhm. A także zauważono, że transport intermodalny się nam rozwija i firma tutaj Loconi Intermodal też otrzymała wyróżnienie. Każda z tych firm jest, rozwija się, tak jak mówimy to o inwestycjach czy o rozwoju, to akurat tutaj żadnej z nich nie można tego odebrać. No remontowa shipbuilding, choć ma i przechodzi problemy, tak jak cała ta branża rozwija się i
trzyma się dzielnie.
I trzyma się dzielnie, choć musi rywalizować i z podmiotami konkurencyjnymi, z konkurencją zagraniczną, a także coraz częściej z konkurencją stoczni państwowych polskich.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Krzysztof Szymborski, prezes BCT. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia.